Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj powracam z serią tak zwanych krótkich motoryzacyjnych przypominajek i za każdym razem te przypominajki są z innej gałęzi motoryzacji, a dzisiaj będą dotyczyły pielęgnacji naszego samochodu, ale nie chodzi mi o żaden detailing, a o dbanie o nasz silnik. I tak trochę odwrócę kota ogonem, bardziej będą one dotyczyły naszych błędów, które popełniamy. Bo niby wiemy, ale nie stosujemy, bo zapominamy. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, jazda na rezerwie. Przed wielu laty mówiło się o tym, że jazda na rezerwie jest niebezpieczna dla naszego silnika z tego względu, że jeżeli w baku będzie przez długi czas mało paliwa, będzie się tworzyła para, która się będzie skraplała, no i ta woda wewnątrz tego paliwa może powodować korodowanie zbiornika. Ale pamiętajmy też o tym, że od wielu lat producenci stosują z kompozytów zbiorniki paliwa, więc tutaj raczej korozja nam nie straszna. Ale znowuż ta woda, która będzie się wytwarzała wewnątrz zbiornika, może powodować na przykład zimą, że będzie zapychała filtry, bo będzie zamarzała. Co za tym idzie, układ paliwowy nie będzie drożny. Może okazać się, że pompa paliwa w ten sposób też się przypcha i nie jest to do końca dobre ani zalecane. Ja wiem, że tak łatwo się mówi, nie są lekkie czasy, ale starajmy się mimo wszystko częściej zaglądać na tą stację i nie doprowadzać do tego, że była mega głęboka rezerwa. Tym bardziej pamiętajmy o tym, że przy silniku benzynowym aż tak mocno to może nie będzie odczuwalne, ale przy silnikach wysokoprężnych bardzo często, gdy już mamy tą mega głęboką rezerwę i faktycznie braknie nam paliwa, nieraz nie uruchomimy silnika, tylko trzeba będzie wezwać serwis z tego względu, że dojdzie do zapowietrzenia układu. Tak jak niezdrowy jest, by jeździć na rezerwie naszym autem, tak nasze auto mocno by nam się odwdzięczyło tym, jeżeli miałoby zatankowane bardzo dobrej jakości paliwa. Jako ambasador marki Shell przypominam Wam o obecnej promocji, którą można spotkać na stacjach Shell, czyli 7 dni korzyści dla klubowiczów. A polega to na tym, że teraz od poniedziałku do niedzieli możemy tankować bez limitu tankowań paliwo Shell V-Power. Zarówno Shell V-Power 95, jak i Shell V-Power Diesel. A dla klubowiczów? Ano dlatego, że trzeba posiadać aplikację Shell Club Smart, którą można mieć na przykład w telefonie i dzięki tej opcji możemy skorzystać z promocji, że zapłacimy za paliwo Shell V-Power 30 groszy taniej na litrze. Niezwykle istotne jest to w unowocześnionej formule paliw V-Power, że czyszczą do 100% kluczowych elementów silnika już przy pierwszym tankowaniu i przywracają do 100% jego pierwotnych osiągów. Czyli tutaj powinno być minimum 421 koni. Otworzymy sobie maskę, żeby być bliżej tematu, który chcę teraz przedstawić, czyli dolewanie oleju na rozgrzanym silniku. No ktoś powie, jak ktoś musi dolewać olej, to znaczy, że ma problem z pierścieniami, silnik będzie do remontu. I pewnie tak przed 10 czy 15 laty byśmy szerzej rozmawiali. A teraz producenci wyraźnie w instrukcjach obsługi zaznaczają, że to jest normalne, że auto na 1000 km może brać 0,4, 0,6, 0,7 litra w zależności tego, co zadeklaruje nam producent. Czyli w sumie jakby przeglądy były nawet co 15 tysięcy km i auto by brało zgodnie z założeniami technologicznymi 0,7 litra, to w sumie nie trzeba oleju wymieniać co te 15 tysięcy, bo on się sukcesywnie będzie wymieniał, co najwyżej można wymieniać filtry. Ale dobra, wracając do tematu związanego z dolewką. Nigdy nie róbmy tego na rozgrzanym silniku, bo zadziała tutaj tak zwana termokurczliwość. Będzie różnica temperatur, która może doprowadzić do tego, że głowica nam się odkształci, bądź pojawią się mikropęknięcia, które sukcesywnie mogą się powiększać. Zawsze, jeżeli musimy zrobić dolewkę, najlepiej robić to na zimnym silniku, a jeżeli jesteśmy gdzieś w trasie, to po prostu odczekajmy te 15, 20 czy 30 minut, niech sobie ten silnik trochę ostygnie, otwórzmy maskę, żeby to szybciej się zadziało. Kierowców można podzielić na dwie grupy, no w sumie to nawet na trzy. Tych, którzy uwielbiają automaty, bo lubią mieć święty spokój, tych, którzy uwielbiają manuale, bo chcą mieć auto pod swoją kontrolą i ta trzecia grupa chyba taka jak ja, że mi to w sumie czasem obojętne i czasem już nawet nie zwracam uwagi na to, czy wsiadam do manuala, czy do automatu, ale na przykładzie jazdy miejskiej zapewne auto ze skrzynią automatyczną jest trochę bardziej wygodne w tym wszystkim. Ale teraz wróćmy do aut ze skrzynią manualną, czyli tam, gdzie mamy sprzęgło i porozmawiajmy sobie o najczęstszych błędach, które możemy spotkać podczas eksploatacji tego samochodu. Bardzo często zdarza się, szczególnie w obszarach miejskich, że gdy co chwilę to sprzęgło wciskamy, nie odkładamy nogi na podnóżek, tylko tak lekko trzymamy tę nogę na sprzęgle. Musimy pamiętać o tym, że każdy z producentów trochę inaczej naciąga, w cudzysłów biorąc, nam sprzęgło. Jedno bierze głębiej, drugie trochę płycej. Za tym idzie, czasem okazuje się, że jedziemy na takim mikrosprzęgle i tą tarczę też zużywamy. Zdarza się też, że gdy ktoś dojeżdża do czerwonego światła, z dalszej odległości już widzi, że jest czerwone, ma 50 na liczniku, a to już sobie od razu to sprzęgiełko wciska. No niepotrzebnie, lepiej byłoby sobie dohamować na spokojnie biegami i dopiero później w końcowej fazie wcisnąć to sprzęgło, żeby go też nie nadużywać. Z trzeciej strony są też tacy magicy, którzy lubią dużo gazu i sprzęgło od razu i tak zawsze ruszają dynamicznie, trochę tym sprzęgłem nawet za mocno poszarżują i później czuć taki dziwny, specyficzny zapach wewnątrz auta, więc ta dynamika czasem może iść w kontrze do naszego portfela. No i czwarta grupa, która chce udawać, że mimo, że ma manual, to jeździ jak automatem, co za tym idzie, tak szybko próbują zmieniać biegi i robią tak krótkie wysprzęglenia, że niejednokrotnie to wysprzęglenie jest zdecydowanie za krótkie względem pełnego wbicia w biegu na wysprzęgleniu i okazuje się, że już nie tylko samo sprzęgło zużywamy, ale również skrzynie biegów. Więc dla tych, co są mieć pod kontrolą swój samochód, bo lubią jeździć automatem, niech mają też pod kontrolą swoje sprzęgło. Skoro dzisiaj tyle mówiłem o tym braniu oleju we współczesnych samochodach, że jest to normalne, proszę się tym nie martwić, że ta ekologia, że ten olej wychodzi rurą z tyłu 0,7 litra na 1000 km, że to jest norma. Musimy pamiętać też o jednym, że jazda na zbyt niskim ciśnieniu oleju też może być problematyczna. I nie od razu mówię o tym, że musi nam się zapalić lampka Alladyna, która nam sygnalizuje, że powinniśmy się zatrzymać, bo naprawdę mamy tego oleju bardzo mało, ale oczywiście im mniej oleju względem zalecanego, tym to ciśnienie też w układzie będzie mniejsze i silnik nie będzie pracował w optymalnych warunkach. Owszem, współczesne oleje, oleje syntetyczne mają szeroki wachlarz działań, ale jeżeli jest ich niedobór, pojawiają się też problemy. I szczególnie, gdy na bagnecie ktoś widzi, a dobra, między minimum a maksimum, tu jest bliżej minimum, ale luz. I pojedzie sobie na przykład w góry na bardziej kręte serpentyny, niech też pamięta, że przy tych wszystkich przewyższeniach nie będzie też pełnego smarowania silnika. Warto na to zwracać uwagę. A ten punkt to pozwolicie, że zbiorę w jeden. Zwróćcie uwagę, odniosę się tu trochę do motorsportu. Gdy jakiekolwiek auto pojawi się na odcinku testowym, czy już konkretnym rajdowym na przykład, w pierwszej kolejności jest rozgrzewane. Potem, jak już nawet ktoś dojeżdża do mety, auto jest jeszcze pozostawione, niech sobie na wolnych obrotach popracuje. I ja wiem, że można mieć auto o super, hiper, mocnych parametrach. Tak, Lasa ma 450 koni, ale trzeba pamiętać, że ta pierwotna faza rozruchu jest niezwykle istotna. Owszem, mamy oleje syntetyczne, które szybciej rozprowadzają się po naszym silniku, szybciej osiągają też optymalną temperaturę, ale fizyki też nie oszukamy, szczególnie przy niższych temperaturach. Wtedy warto w tej pierwszej fazie rozruchu samochodu nie wciskać mu tam do odcięcia, bo się spieszę do pracy i trudno, bo później się okaże, że to będzie bardzo kosztowne w skutkach. W bardziej współczesnych samochodach, gdy samochód nie osiągnie konkretnej temperatury, na przykład oleju, nie da się przekroczyć 3,5 tysiąca obrotów, czyli producenci stosują pewne zabezpieczenia. I to samo jest w drugą stronę. Ja wiem, że teraz ktoś powie, Waldek, dobra, mam auto z turbiną, ale turbina jest studzona wodą, więc w czymże problem? Turbina to nie jeden element tylko w naszym aucie, tylko silnik to cały zbiór elementów, więc mimo wszystko polecam, że to już nie chodzi o to, że w ostatniej tej fazie trzeba przez 5 minut stać pod płotem i czekać, kiedy nam się silnik lekko ostudzi na włączonym silniku, tylko po prostu ostatnie 2 czy 3 minuty jazdy, gdzie dojeżdżamy na miejsce, po prostu nie wkręcajmy auta na zbyt wysokie obroty i to w zupełności będzie wystarczało. Ja wiem, ktoś powie, Waldek, ale moje auto to za mnie myśli, ja mam system start-stop, bo ono samo wie, kiedy się wyłączyć, kiedy wyłączyć. Odsyłam Was do mojego materiału, gdzie jeździłem chyba rok czy dwa lata temu, Porsche 911 GT3, 42 okrążenia po torze, zjeżdżam do depo i w tym momencie aż słychać było, jak wszystko cykało. No tak działają te obecne systemy start-stop, te ultra inteligentne. Dobra, to było w jedną i w drugą, jeżeli chodzi o rozgrzewanie auta i studzenie, to teraz może pójdźmy w kierunku zbyt wysokich i zbyt niskich obrotów. Gdybym miał się zastanawiać, co jest gorsze dla naszego silnika, no to chyba zdecydowanie bardziej zbyt niskie obroty. Z tego względu, że to nie jest tak, że samochody nie lubią wysokich obrotów, bo po to są w ten sposób też konstruowane. Szczególnie mówimy o bardziej współczesnych, minimum 16-zaworowych silnikach, które są traktowane z góry jako silniki wysokoobrotowe. Nie mówię tu też o jeździe non-stop na odcince. I też często okazuje się, że gdy osoby lubią jeździć na zbyt niskich obrotach, bo im się wydaje, że dzięki temu auto będzie mało paliło, to jest wręcz odwrotnie. Czasem się okaże, wystarczy obroty utrzymywać o 200-300 wyżej i wtedy będzie spalanie bardziej optymalne. Wprost mówiąc, nie jestem w stanie przekazać Wam dzisiaj, że jakie są idealne parametry, jeżeli chodzi o utrzymywanie prędkości obrotowej silnika, bo każdy silnik jest inny. Wysokoprężne silniki lubią niższe obroty, silniki benzynowe będą obroty lubiły mimo wszystko wyższe, ale też w zależności od przełożenia biegów, w zależności też od pojemności, w zależności czy wolnosący, czy utorbiony, jaka moc, tych parametrów jest bardzo dużo. Mimo wszystko uważam, że bardziej degradujące dla silnika mogą być zbyt niskie obroty, a układ korbowo-tłokowy może nie być z tego wszystkiego zadowolony. I niektórzy właśnie myślą, że dzięki temu auto będzie mniej paliło i może minimalnie będzie mniej paliło niż na jakichś zdecydowanie wyższych obrotach, ale koszty później serwisowania będą naprawdę bardzo, ale to bardzo duże. Dzisiaj starałem się przedstawić, a raczej przypomnieć kilka takich podstawowych tematów. Miejcie świadomość, że ja te materiały nagrywam dla każdego. Są na tym kanale ludzie, którzy mają bardzo dużą wiedzę motoryzacyjną i chwała za to i niejednokrotnie też ją z Wami konsultuję, ale są też osoby, które robią sobie dopiero początek tak zwanej motoryzacyjnej przygody i do nich też chcę kierować te materiały. Uważam, że te 7 punktów to jest naprawdę takich punktów mega, mega podstawowych, na które należy zwracać uwagę. Oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe punkty, na co byłoby warto zwrócić uwagę, napiszcie w komentarzu. Przypominam Wam również jeszcze raz o promocji, którą można spotkać na stacjach Shell. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!